Witam wszystkich serdecznie i proponuję, żebyśmy przenieśli się do czasów Mojżesza. Pamiętamy, że Mojżesz dorastał jako przybrany syn córki Faraona, ale my przenosimy się do innego momentu w jego życiu. To jest 40 lat po opuszczeniu przez niego Egiptu. Kim właściwie jest Mojżesz w tym czasie? Można powiedzieć, że jest półmidianitą, ponieważ jest pasterzem trzód swojego teścia, kapłana Midianitów, Jetra. I w jakimś stopniu sam Mojżesz ze swojego stylu życia, z tego, co robił, gdzie przebywał, był bardziej midianitą. Ale z pochodzenia i ze swojej wiary był Żydem. I Mojżesz doświadczył czegoś, co określa się mianem Teofanii. Otrzymał objawienie Boga. Mógł porozmawiać z Bogiem. Dla nas, dzisiejszą naszą teofanią Boga, będzie przede wszystkim zapis Starego i Nowego Testamentu. Traktujemy Stary i Nowy Testament jako natchnione Słowo Boże, jako osobisty list Ojca do Jego myślących dzieci. I oczywiście to jest inne doświadczenie niż to, czego doświadczył Mojżesz, ale z drugiej strony jesteśmy w sytuacji trochę podobnej do jego sytuacji, kiedy zobaczył ten płonący krzew. No bo Mojżesz usłyszał anioła i ten anioł przemówił do niego. Pierwszymi słowami, które wypowiedział, było: zdejmij swoje buty, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Potem odezwał się Bóg do Mojżesza słowami, które mamy zapisane w Księdze Wyjścia, rozdział 3, werset 6. Wyjścia 3, 6. Powiedział jeszcze Jahwe: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. I myślę, że podobnie my tutaj zgromadzeni na tym spotkaniu powinniśmy sobie zdawać sprawę z wielkości i ze świętości tego tematu. Bóg według Biblii. We wstępie do książki pod tytułem Bóg, moim zdaniem najlepszej, opartej na Biblii, monografii albo podręcznika na temat Stwórcy czy biografii Stwórcy, autor Paul S. L. Johnson napisał coś takiego. Przez cały czas pisania tej książki autor odczuwał swą niższość od tematu. Wątpliwym jest nawet, czy ktokolwiek, z wyjątkiem samego Boga, mógłby w pełni oddać sprawiedliwość temu tematowi. Tak więc autor zdaje sobie sprawę z tego, że nie sprostał temu zadaniu i sprostać nie może. Więc tym bardziej nie będzie to możliwe w moim wykonaniu i tym bardziej nie w tak krótkim czasie, jaki jest przed nami. Ale musimy się odważyć i zadać sobie takie pytanie, kim jest Bóg? Kim jest ten, który w taki tajemniczy sposób rozmawiał z przyszłym wodzem Izraela? I odpowiedzi na to pytanie będziemy szukali w pismach Starego i Nowego Testamentu, a zwłaszcza w słowach Pana Jezusa i apostołów. I pierwsze cytaty, które chciałbym przytoczyć, pochodzą od tego apostoła, który jako pierwszy dostrzegł w Jezusie Chrystusa, czyli Mesjasza, i jako pierwszy dostrzegł w nim Syna Boga Żywego. Jest to oczywiście apostoł Piotr. Fragmenty te pochodzą z pierwszej i z drugiej mowy, które Piotr wygłosił w Jerozolimie już po zesłaniu Ducha Świętego. A więc pierwszy fragment, Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 36. Dzieje 2:36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. To z pierwszej mowy, a teraz z drugiej mowy Piotra. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 13. Dzieje 3, 13. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem. zwróćmy uwagę przy analizie tych słów, że te wersety nie tylko odróżniają Boga od Jego Syna, a więc mamy tu dwie różne istoty, ale też utożsamiają Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli Boga Starego Testamentu z nowotestamentowym Ojcem Jezusa, Bogiem Ojcem. I ustalenie tej sprawy jakby na samym początku jest bardzo istotne, ponieważ to jest mocny dowód, że dla pierwszych chrześcijan oczywiste było uznawanie Boga Jahwe i Ojca Jezusa za jedną i tą samą osobę. Drugi argument, który przemawia za tym, to jest cytowanie przez Pana Jezusa i przez apostołów pewnych fragmentów Starego Testamentu w odniesieniu do relacji Boga Ojca i Syna Bożego. Szczególny fragment na ten temat to Psalm 110, wersety 1 i 2. Psalm 110, wersety 1 i 2. Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana. Usiądź po mojej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp. Berło Twojej potęgi poszerzy Jahwe z Syjonu, panuj pośród Twoich nieprzyjaciół. Więc mamy tutaj wypowiedź Boga Jahwe skierowaną do kogoś, kogo Dawid nazywa swoim Panem, czyli do Mesjasza, do tego, który miał nadejść. To jest proroctwo mesjańskie i sam Pan Jezus później, przeczytamy ten fragment, kieruje to proroctwo do samego siebie. Zauważmy jednak, że Jahwe, Bóg Biblii, nie przemawia tutaj do samego siebie, ale do drugiej istoty, do swojego Syna, do tego, którego posadził po swojej prawicy i którego ustanowił królem nad Syjonem. Przeczytajmy właśnie dla potwierdzenia tej myśli dwa fragmenty z Nowego Testamentu. Pierwszy z nich to zapowiedziane słowa Pana Jezusa, Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety 41 do 46. Ewangelia według Mateusza 22:41. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc, co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu Dawidowym. Rzecze im, jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twojej. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? Nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Jeszcze drugi fragment, list do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety 12 i 13. Hebrajczyków 10, 12 i 13. Więc apostoł Paweł tłumaczy tę sprawę Żydom i pisze o Panu Jezusie, lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Więc Pan Jezus usiadł po prawej stronie Boga, Jahwe, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego będą położeni jako podnóżek stóp Jego. Myślę, że z odczytanych wersetów do tej pory wynika tak wprost, że Bóg Ojciec to jest Jahwe. To jest absolutny Pan wszystkich i Pan wszystkiego. A Jezus to także jest Pan. Pan całej ludzkości i Pan całego świata, ale z jednym małym wyjątkiem. Ten wyjątek odnajdziemy w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15 i w wersecie 27. Pierwszy list do Koryntian, 15:27. Mamy tu znowu słowa o tym, co Bóg Ojciec uczynił wobec swojego Syna. Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Więc to panowanie, które stało się udziałem naszego Pana Jezusa Chrystusa, zostało mu nadane przez Boga. Na tym polega różnica. Kiedy czytamy słowa rzekł Pan Panu memu, to znaczenie terminu Pan jest inne w każdym przypadku. Podobnie jak znaczenie terminu Bóg w Biblii. Nasz Pan Jezus może być, jest w Biblii nazywany Bogiem, ale w znaczeniu mocarza, niezwykle potężnej istoty, ale nie jest nazwany jedynym, najwyższym Bogiem. Nie jest nazwany w taki sposób, bo tak nazwany jest tylko Ojciec. I mimo, że to jest sporo czytania, a mamy niedużo czasu, to przeczytamy 5 fragmentów Nowego Testamentu, które wspominają razem o jednym albo jedynym Bogu i o Panu Jezusie Chrystusie. W tych 5 wersetach będą te 2 istoty wspomniane. I pójdziemy tutaj bezpośrednio za książką brata Arkadiusza Wiśniewskiego pod tytułem Jeden Bóg i Jeden Pan, bo on właśnie omawia te wersety w tej książce w takiej kolejności i uważam, że naprawdę warto sięgnąć po tę książkę, jeśli chcemy ten temat też dobrze zrozumieć. Więc pierwszy z tych fragmentów to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 8, werset 6. Ale przeczytamy sobie już od wersetu 4, czyli pierwszy do Koryntian 8:4. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, tutaj apostoł Paweł tłumaczy pewne kwestie, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na ziemi, czy na niebie, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Zostawimy komentarz tych słów na koniec wszystkich tych fragmentów. Drugi z nich to list do Efezjan, rozdział 4, wersety 5 i 6. List do Efezjan, rozdział 4, wersety 5 i 6. Słowa apostoła Pawła o zachowaniu jedności wśród wierzących. Jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Kolejny fragment, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5. Bardzo ważny fragment z tymi wersetami 4 i 6, ale skupimy się tylko na 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Ewangelia Jana, Ewangelia według Jana, rozdział 17, werset 3. Jana 17, 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest modlitwa Jezusa do Jego Ojca. Sam Pan Jezus określa tutaj swojego Ojca jako jedynego prawdziwego Boga. List apostoła Judy, rozdział 1, werset 25. List Judy, werset 25. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. I zobaczmy teraz, kiedy mamy te pięć wersetów, że one wszystkie zawierają trzy takie podstawowe myśli, takie, mają trzy takie same jakby cechy. Po pierwsze, one wszystkie mówią o jednym albo jedynym Bogu. Po drugie, one wszystkie mówią także o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu i naszym Panu. I wreszcie po trzecie, one wszystkie odróżniają Jezusa od jednego lub jedynego Boga. Bo tym jednym, jedynym Bogiem prawdziwym jest Ojciec. I to są jedyne takie fragmenty w Piśmie Świętym, gdzie w jednym wersecie mamy termin jeden Bóg albo jedyny Bóg razem z Synem Bożym. I one wszystkie odróżniają jedną i drugą istotę. Jest jeden Bóg, Ojciec. Jest jeden posłany przez Niego Syn Boży, Jezus Chrystus. Z Nowym Testamentem było łatwiej, bo kiedy spojrzymy do Starego Testamentu, to zauważymy, że nawet pobieżne przyjrzenie się tematowi Boga w Starym Testamencie wydaje się po prostu niemożliwe w takim krótkim wykładzie. Według konkordancji biblijnej Stronga, wydawnictwo na straży, imię Jahwe pojawia się w Starym Testamencie 6525 razy. Ale to nie wszystko. Określenie El to jest kolejne 265 wystąpień. Elohim 2603 wystąpienia. Czyli znaczenie tych słów to jest mocny, mocarz, ktoś potężny. El Elohim. Ale to nie wszystko. Są jeszcze słowa Adon, 335 wystąpień i Adonai, 434 wystąpienia. I znaczenie tych słów Adon, Adonai to znaczy Pan, mój Pan. I przez wieki średniowiecza zbadanie tej sprawy jeszcze bardziej jeden fakt zaciemniał. Po pierwsze, oczywiście Pismo Święte było niedostępne. Ale jeśli już było dostępne dla kleru, to w łacińskim przekładzie o nazwie Vulgata. I tak jak większość tłumaczeń nawet do dzisiaj, ten przekład zacierał różnicę pomiędzy tymi słowami. Tak samo jest do dzisiaj, że w wielu tłumaczeniach polskich Starego Testamentu bez znaczenia, czy w oryginale jest imię Jahwe, czy jest któryś termin Adon, Adonai czy Elohim, to wszystko jest tłumaczone Pan. Dopiero XV wiek naszej ery przyniósł dokładniejsze badania nad oryginalnym tekstem Biblii. Niezwykłym dziełem wydawniczym, i to można powiedzieć, że naprawdę niezwykłym, takim na najwyższym poziomie XV wieku, było wydane przez kardynała Franciszka de Cisnerosa Pismo Święte zwane Poliglota Komplutańska. Czemu to jest takie ważne? Po co o tym wspominać w takim wykładzie? To było takie pokaźnych rozmiarów Pismo Święte, które zawierało w sobie tekst biblijny, gdzie na każdej stronie był tekst w trzech językach. Hebrajskim, greckim, no i łacińskie tłumaczenie. I z takiej Biblii, taka Biblia trafiła w ręce nieprzypadkowej osoby, tak bym powiedział. Dostał ją młody geniusz językowy i geniusz teologiczny, urodzony w roku 1511, Miguel Servet, Hiszpan. Dla Serveta to była niesamowita pomoc, bo on biegle znał hebrajski, biegle znał grecki i biegle znał łacinę. A tu miał na jednej stronie tekst biblijny w tych trzech językach. I jeszcze jako nastolatek on zobaczył prosty fakt na jednej z tych stron, że wyraz Elohim w hebrajskiej Biblii nie oznacza tylko najwyższego Boga, Jahwe. Żydzi przy użyciu słowa Elohim mówili o aniołach, nazywali Elohim izraelskich sędziów, nazywali Elohim izraelskich królów, i w ogóle mocne, potężne istoty, nazywani Elohim. Możemy przeczytać dwa przykłady użycia takiego słowa. Najpierw do wierzących, czyli Psalm 82, werset 6. Jest to oczywiście pewne proroctwo, nie będziemy tak szczegółowo w ten werset się zagłębiać, ale przeczytamy, akurat tutaj czytam z Biblii Tysiąclecia. Ja rzekłem, jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. A był to zwrot w stosunku do tych, którzy słuchali Słowa Bożego, którzy byli wiernymi. I sam Pan Jezus do tego się odwołuje. Bo zarzucano Panu Jezusowi, czynisz się równym Bogu, bo mówisz, że jesteś Synem Bożym. Jak Pan Jezus na to odpowiada? Ewangelia według Jana, rozdział 10, werset 34. Jana 10, 34. Możemy już jeden werset wcześniej. Żydzi powiedzieli, nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Taki zarzut Żydów. Jezus tego nie potwierdza w taki sposób, jak oni mu zarzucają. Jezus mówi, odpowiedział im Jezus, czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakże wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. I tak dalej, i tak dalej. O co tutaj chodzi? Pan Jezus przywołuje ten werset i wprost mówi, to słowo było stosowane do ludzi, do wiernych. Więc tak samo może być zastosowane to słowo, ten mocarz, także i do mnie, do tego, który został przez Ojca szczególnie posłany. Także słowo Elohim jest odnoszone do aniołów. O tym czytamy w Psalmie 8, wersecie 6. Psalm 8, werset 6. Tutaj o człowieku powiedziano. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Ale ci aniołowie tutaj, gdyby czytał to Michał Serbet, czy Miguel Serbet, to on widziałby słowo Elohim. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Elohim. W naszym tłumaczeniu jest to słusznie oddane jako aniołowie, a jest to słusznie oddane, ponieważ potwierdza to apostoł Paweł. W liście do Żydów w pierwszym rozdziale, w wersecie 6, Hebrajczyków 1:6, apostoł Paweł stwierdza, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Tu akurat jest z innego miejsca z psalmu, w którym także występuje słowo Elohim, Elohim, czyli psalm 97 lub 6, zależnie od numeracji, werset 7.
Ale Hebrajczyków drugi rozdział.
Jaki dokładnie werset to by był w takim razie?
Powiedzmy 6, 9, tam jest psalm 8.
Tak, mamy ten, rzeczywiście, dziękuję bratu. List do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 7. Tam apostoł Paweł cytuje te słowa z psalmu 8 i podaje je w takiej formie. Mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Ale apostoł Paweł nie stosuje już słowa teos, oznaczającego też mocarza, ale także Boga, ale słowo angelos, czyli dosłownie aniołowie. W czasach Serweta, bo jesteśmy na początku XVI wieku, połowie już XVI wieku, to był wstrząs zauważyć tę sprawę, bo wyznawcy Trójcy posługiwali się takim argumentem, że słowo Pan, słowo Bóg może oznaczać tylko Najwyższego Boga. Jeżeli to słowo zastosujemy do Pana Jezusa, to znaczy, że Pan Jezus jest Bogiem, a to znaczy, że jest częścią Trójcy. Tak byśmy krok po kroku szli w tym kierunku. Ale dokładna analiza Starego Testamentu, pism Starego Testamentu i Nowego dowodzi, że słowo Elohim, słowo Adon, słowo Teos, one wszystkie są w Biblii używane do opisania innych osób, a nie tylko Boga Ojca. Ale tylko Bóg Ojciec nazywany jest Jahwe. Jest wyjątkowy, ponieważ nie ma początku. On nie zawdzięcza swojego istnienia, swojej pozycji komukolwiek innemu. I dlatego Pan Jezus mówi o swoim Ojcu: Ty jesteś jedynym, prawdziwym Bogiem. Dwie cechy: wieczność i niezależność. To są cechy, które się mieszczą w tych określeniach, które Stwórca odnosi i zachowuje dla siebie. Wróćmy na kilka chwil do tego momentu, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem i do tych określeń, które stosuje Bóg do samego siebie. Księga Wyjścia, rozdział 3, werset 13. Księga Wyjścia 3, 13. Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz kiedy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to co mam im powiedzieć? Można powiedzieć, że podobne pytanie my dzisiaj zadajemy. Chcemy wiedzieć, co mamy powiedzieć o Bogu ludziom. Co Bóg by chciał, żebyśmy ogłosili na temat jego charakteru i na temat jego istoty. Kim jest Bóg? Jaki jest Bóg? Księga Wyjścia 3,14, następny werset. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem. Albo według Biblii Gdańskiej: Będę, który będę. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: Jestem, albo według Biblii Gdańskiej: Będę, posłał mnie do was. Krótsze określenie: Jestem, będę. To się wydaje dowodzić, że Bóg nie zawdzięcza nikomu swojego istnienia, że jest wieczny, nieśmiertelny, niezależny, nieograniczony. On jest istniejący po prostu. Istniał od zawsze i będzie istniał zawsze. Ma pełną władzę, nikt nie jest w stanie mu przeszkodzić. Bóg się nie starzeje, Bóg się nie zmienia. To jest żywy Bóg. To jest istniejący Bóg. Ten istniejący. To dłuższe określenie brzmi: jestem, który jestem, albo będę, który będę. Może być też przetłumaczone jak w Biblii Paulistów: jestem tym, kim jestem. Ale może być jeszcze lepiej przetłumaczone, i to zauważył brat Johnson w tomie epifanicznym 11. To jest książka pod tytułem Exodus. I tam brat Johnson porównuje ten idiom hebrajski z innymi idiomami właśnie tego typu i dochodzi do wniosku, że najlepsze tłumaczenie tego idiomu, tego zwrotu, tego określenia brzmi: jestem tym, kim chcę być. Albo okażę się tym, kim chcę się okazać. Tu widać już pewien charakter. To, co Bóg chce okazywać i jak ostatecznie chce zostać rozpoznany. Można powiedzieć tak: dam się wam poznać, jaki jestem. Więc nie będę tego za dużo rozszerzał, ponieważ cała Biblia, całe stworzenie, cała historia, teraźniejszość i przyszłość zapowiedziana w Biblii, to objawia charakter Boga. Bóg jest mądry, Bóg jest sprawiedliwy, ma potężną moc i jest pełny miłości. Sprawiedliwość to jest podstawa. Na tej podstawie mądrość i moc. Nie mniej ważne. Ale kiedy w Nowym Testamencie Bóg Biblii decyduje się opisać siebie jednym słowem, jedną cechą, to w pierwszym liście Jana 4,8 czytamy, że Bóg jest miłością. Pierwszy list Jana 4,8. Bóg jest miłością. Czytamy też, że jeżeli ktoś widział Syna, to widział i Ojca. A więc ten pełen miłosierdzia, dobroci, charakter Pana Jezusa, jeżeli patrzymy na Niego, to jest właśnie objawiony w Nim charakter Jego Ojca. Po prostu na końcu w Królestwie Bożym Bóg okaże się ludzkości dobry, sprawiedliwy i miłosierny, taki jak widzieliśmy Jezusa w Nowym Testamencie. Jeśli kochamy Boga, to starajmy się być dobrzy, sprawiedliwi i miłosierni. bo Bóg tego chce, żebyśmy szli Jego drogą. To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli spojrzymy na liczbową wartość tetragramu JHWH, czyli inaczej mówiąc, spółgłoski od słowa Jahwe, od tego słowa jestem, bo Żydzi w zapisie używają tylko spółgłosek i te spółgłoski mają swoją wartość liczbową, to okaże się, że litery hebrajskie Jod, He, Waw, He, JHWH, mają łączną wartość liczbową 26. Jod 10, He 5, Waw 6, He 5, 26. I mówię, że to jest ciekawe, bo w jednym z najpiękniejszych psalmów, psalm 136, jest dokładnie 26 wersetów i 26 razy powtarza się jeden zwrot. 26 razy. Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Lub jak inne przekłady oddają, bo Jego wierna miłość trwa na wieki. Jakie to jest pocieszające, że ten istniejący, ten Stwórca, Władca Wszechświata, Bóg Jahwe, jest pełny wielkiej, wiernej miłości i taki przedstawi się ostatecznie wszystkim. Okaże się, kim chce się okazać. Przeczytajmy te trzy pierwsze wersety z tego psalmu. Otwórzmy ten psalm, 136. Wysławiajcie Jahwe, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Chwalcie, i teraz pytanie, kogo mamy chwalić? Boga nad bogami, a z hebrajskiego Elohim ponad Elohim. Chwalcie Go, bo Jego miłosierdzie na wieki. Znowu chwalcie. I znowu pytamy, kogo? Pana nad panami. A w oryginale Adon ponad Adon. Bo Jego miłosierdzie na wieki. Mówiłem na początku, że odniesiemy się do słów Pana Jezusa. Przypomnijmy sobie, co nasz Pan powiedział już po swoim zmartwychwstaniu. Kiedy Maria Magdalena przyszła do grobu, gdzie złożono ciało, była zrozpaczona, była smutna, nie wiedziała, jak to będzie. Spotkała dwóch aniołów i pusty grób. I kiedy spotkała kogoś, kogo uważała za ogrodnika, a kto okazał się tak naprawdę Panem Jezusem, to po pierwszym szoku, jak go zobaczyła, poznała, po kilku słowach Jezus powiedział jej coś bardzo ważnego. Mamy to zapisane w Ewangelii według Jana, rozdział 20, werset 16. Jana 20, 16. Rzecze do niej Jezus, Mario, a ona obróciwszy się do niego po hebrajsku, rabuni, to znaczy mój nauczycielu, rzecze do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego oraz do Boga mojego i Boga waszego. Piękne słowa, w których zmartwychwstały już Jezus łączy się ze wszystkimi uczniami i uczennicami w tej osobie Marii i mówi do nich, że ma jednego Boga, jednego Ojca, którego oni też mają, tego samego. To się w 100% zgadza z proroczymi słowami, które wypowiada Dawid, też jako zapowiedź Pana Jezusa. Psalm 22, werset 22. Imię Twoje, Boże, opowiem swym braciom. Chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Pan Jezus nauczał w ten sposób, że Jahwe jest Jego Ojcem, że Jahwe jest Jego Bogiem i tak samo Jahwe ma być naszym Ojcem i naszym Bogiem. To jest wielka nauka, to jest niezwykła nauka Biblii, która zgadza się w pełni z innymi wypowiedziami naszego Pana. Właśnie z jego modlitwą arcykapłańską. Ewangelia Jana, rozdział 17, wersety 1 do 3. Jana 17, 1 do 3. To powiedział Jezus, podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł. Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Znowu w swojej modlitwie Pan Jezus nazywa Ojca jedynym prawdziwym Bogiem. Tylko jedna istota została w Biblii nazwana w taki sposób. Jest nią Ojciec Pana Jezusa. To jest ważne i potrzebne wyznanie i my nie musimy się tego wyznania wstydzić. Nikt nie powinien nam wmówić, że tego wyznania powinniśmy się wstydzić, ponieważ nie wstydził się go apostoł Piotr. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, werset 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Lecz niezwykle ważne jest też poznanie Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, Mesjasza, Odkupiciela i Pana, bo tym ustanowił go dla nas Bóg Ojciec. Jednak o naszym Panu będzie mówił już kolejny brat, a ja dziękuję wszystkim za uwagę i życzę wielu Bożych błogosławieństw z tego spotkania.